zachęcam do tego, żebyśmy otworzyli właśnie list do Hebrajczyków, rozdział 6. Będziemy czytać wiersze od 13 do 20. List do Hebrajczyków, rozdział 6, wiersze od 13 do 20. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie, mówiąc: zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, bo Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. I jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka. Zacznę od pewnego pytania. Pytania, które wydaje się jest słusznym pytaniem wynikającym z tego tekstu. To jest: kiedy ostatnio kogoś zawiodłeś? Kiedy ostatnio w twoim życiu się zdarzyła taka sytuacja, że powiedziałeś, że coś zrobisz, powiedziałaś, że coś uczynisz, a jednak tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś? Kiedy się wydarzyło, może z twojej perspektywy, ktoś ciebie w ten sposób, wobec ciebie zawinił, obiecał ci, że się spotka z tobą na kawę, spotka się z tobą w jakimś miejscu i potem chwila przed spotkaniem stajesz: a weź przepraszam, nie mogę się teraz spotkać, coś mi wyskoczyło. A nawet czasami jest gorzej, nie dostajemy w ogóle żadnej odpowiedzi. Po prostu pojawiamy się w jakimś miejscu, czekamy, mamy nadzieję, że coś jest zrobione i się zastanawiamy, jak to możliwe, przecież ktoś mi obiecał, że to uczyni. Ile razy ja w moim życiu w ten sposób popełniłem i o ile każdy z nas stara się w naszym życiu, żeby to nie miało miejsca. Każdy z nas chce, aby nasze życie było życiem wiarygodnym, aby poświadczało temu, że wierzymy w Boga, którego słowo jest pewne. To jednak niestety częściej niż rzadziej zdarza się nam jako ludziom po prostu nie dowozić tego, co mówimy. I ten fragment, który dzisiaj czytamy, mówi o czymś zupełnie innym. Mówi nam o Bogu, który jest wiarygodny. Mówi nam o Bogu, którego słowa są pewne, pewne jak w banku, że to, co On mówi, się na pewno wydarzy. I co więcej, nie jest to tylko Bóg, któremu warto wierzyć, któremu warto ufać, ale właśnie On jest Bogiem, któremu warto ufać. I On chce, żebyśmy byli do tego pewni. Żebyśmy nadzieje, o których czytamy, nadzieja naszego zbawienia, o której czytamy, na której nasze życie wieczne jest oparte, żeby nie było poddawane wątpliwość. Abyśmy krocząc każdego dnia wiedzieli, że pewnego dnia spotkamy się z naszym Panem, jeżeli tylko wierzymy w Jego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg chce nas upewniać co do nadziei, której się trzymamy. I tutaj widzimy w wierszu 13 pewną historię. Pewien powrót do Starego Testamentu, przykładu pewnego człowieka imieniu Abraham. I myślę, że wielu ludzi zna historię Abrahama, aczkolwiek pewnie są też ci, co nie do końca może aż tak dobrze pamiętają. Natomiast w kilku słowach chciałbym powiedzieć właśnie, dlaczego Abraham tu jest przywołany. Dlaczego jego historia ma nam pokazać, co to znaczy ufać pomimo. Ufać w nadziei, może nie widząc do końca realizacji tego, co Bóg obiecuje. Jeżeli spojrzymy do Starego Testamentu, to czytamy właśnie, że do Abrahama trafiają następujące słowa. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pańskie. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem mego domu będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wędności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie twoje potomstwo. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Bóg obiecuje Abrahamowi wielkie potomstwo. Obiecuje potomstwo człowiekowi, który jest stary, którego żona jest stara. Są oni bezdzietni, bezpłodni. I w tej sytuacji Bóg stawia im konkretną obietnicę. Mówi, to się w twoim życiu wydarzy. To będzie wynikiem w twoim życiu. Zobaczysz, może nie zobaczysz tego, ale to się wydarzy i będzie to twoje potomstwo. No i jak wiemy, dostaje Abraham syna w bardzo późnym wieku. Jest to niesamowity cud. Zarówno on, jego żona w ogóle się tego nie spodziewali. Abraham w pewnych momentach nawet wydaje się, że zaczął wątpić, jego żona również. W pewnym momencie zaczęła wątpić, czy to jest w ogóle możliwe. Ale koniec końców Bóg dotrzymuje swojego słowa. Bóg zapewnia im syna. Ale potem również dzieje się coś niesamowitego, coś niesamowicie trudnego w życiu Abrahama, bo Bóg mówi potem do niego tak. Abrahamie, weź syna swego, jedynaka, Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wyobraźmy sobie, co teraz przechodzi przez głowę Abrahama. Bóg obiecał mu wspaniałe potomstwo. Obiecał mu, że będzie miał pokolenia, będzie takie potomstwo jak gwiazdy na niebie. Ja bardzo lubię patrzeć na gwiazdy na niebie. Tutaj w Warszawie nie jest to specjalnie możliwe. Ale patrzy się na te gwiazdy i jest ich niezliczona rzesza. I Abraham słyszy to, co teraz Bóg mówi, wspomina, co powiedział wcześniej i teraz się zastanawia, jak to możliwe? Jak to jest, że ten syn, który będzie moim potomkiem, który jest moim potomkiem, który zapewni potomstwo jeszcze dalsze, jak to jest możliwe, że teraz mam się go pozbyć? Dlaczego mam się go pozbyć? Panie Boże, czy ty się przypadkiem nie pomyliłeś? Czy tutaj nie zaszła jakaś pomyłka? Obiecałeś mi coś zupełnie innego. Dzisiaj również z perspektywy ojca, kiedyś tutaj czytałem ten fragment wielokrotnie w moim życiu. Jakoś nigdy nie byłem w stanie tak do końca pojąć wagi tych słów. Natomiast dzisiaj z perspektywy ojca ja nie wiem, czy ja byłbym w stanie na przykład tutaj z Abrahamem uczynić to, co on uczynił. Ponieważ Abraham posłusznie, pomimo swoich wątpliwości, idzie, bierze syna, mówi, synu, chodź. Idziemy złożyć Bogu ofiarę. Jego syn się pyta w trakcie drogi, ojcze, ale gdzie jest baranek na ofiarę? Gdzie jest baranek, który będzie składany Bogu na ofiarę wdzięczności? Gdzie to jest? Nie mamy go z sobą. Abraham mówi, spokojnie. Bóg zapewni nam baranka. Bóg zapewni sobie ofiarę. I idą. I w momencie, kiedy tak naprawdę jest ostatni moment, kiedy Abraham już ma złożyć swojego syna w ofierze, to anioł go zatrzymuje i mówi, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dzień dzisiejszy, na górze Pana jest zaopatrzenie. Bóg zapewnił rozwiązanie. Abraham jeszcze nie widział tego rozwiązania, ale już w pamięci tej obietnicy rozwiązanie było przez Boga zapewnione. I Abraham po prostu nie widząc jeszcze rozwiązania i tak szedł, ufając Bogu. I w liście do Rzymian mamy wyjaśnienie tej całej historii. W 4 rozdziale, w wierszach od 18 do 22 mamy taki krótki komentarz, nawet byśmy powiedzieli, na temat tego, co się w tym miejscu wydarzyło. I apostoł Paweł mówi tak. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Jest piękne tutaj stwierdzenie, które się pojawia w wierszu 18. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Innymi słowy, w sytuacji, gdzie nie ma nadziei, gdzie nadzieja jest wymarła, to Abraham w tej konkretnej sytuacji ma nadzieję. Nie wątpi w obietnicę, którą Bóg mu daje. Co więcej, jest pewny tego, że cokolwiek Bóg obiecuje, ma moc i uczynić. I dlatego ta wiara została poczytana mu za sprawiedliwość. No i właśnie to jest wiara, o której tutaj czytamy w liście do Hebrajczyków. Czytamy właśnie o tej obietnicy, którą Bóg składa. Czytamy o tym, że Bóg daje nam nadzieję i chce, żebyśmy się w tej nadziei upewniali. I daje nam kilka powodów ku temu, w jaki sposób my dzisiaj możemy się upewniać w nadziei naszego życia wiecznego. Po pierwsze, pierwszą rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest to, że tutaj nasz fragment mówi bardzo jasno o tym, że Bóg nie może kłamać. Zwróćcie uwagę na wiersze od 15 do 18. Mówiąc, zaiste będą błogosławione ci i obficie rozmnoży cię bez miary, a tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem ich wszelkiego sporu jest przysięga, która jest twierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swojego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwa niewzruszone rzeczy, wydarzenia, co do których jest rzeczą niemożliwą, by Bóg uwag zawiódł albo skłamał, my, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. I być może to jest abstrakcyjne stwierdzenie, aczkolwiek Bóg, są pewne rzeczy, których Bóg uczynić nie może. I jedną z tych rzeczy jest właśnie to, że Bóg nie może skłamać. Bóg nie może czynić rzeczy sprzecznych ze swoją naturą. To oznacza, że skoro Bóg jest doskonały, to nie może on popełnić grzechu. To również oznacza, że Bóg nie może kłamać, bo przeczyłoby to jego naturze. Może powtórzę to ostatnie stwierdzenie. Skoro Bóg jest doskonały, to nie może on popełnić grzechu. Inaczej Bóg nie byłby doskonały. To oznacza, że Bóg nie może kłamać, bo przeczyłoby to jego naturze. I widzimy dokładnie tą myśl w dwóch innych miejscach w Biblii, gdzie jest napisane, Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż on powie coś, a nie uczyni tego lub nie wykona tego, co oznajmił? To jest Księga Liczb, 23 rozdział, wiersz 19. W liście do Tytusa jest napisane w pierwszym rozdziale, wierszu drugim, w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami, uwaga, przez prawdomównego Boga. Boga, w którym nie ma fałszu. Ten, na których ustach fałsz się nie pojawia, on mówi prawdę. To jest właśnie ten, który daje nam obietnicę życia wiecznego. Bóg nie może kłamać, a w związku z tym, że skoro Bóg nie może kłamać, to co wychodzi z jego ust jest prawdą. Jego słowo jest prawdą, jego obietnice są prawdą i możemy na nich polegać. W sądzie świadek składa następujące przyrzeczenie. Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Będę mówił szczerą prawdę i niczego nie będę ukrywać. Dlaczego my jako ludzie musimy takie przysięgi składać? Dlaczego w sądzie składamy taką obietnicę, skoro teoretycznie powinniśmy mówić prawdę? I odpowiedzią na to jest to, że jako ludzie kłamiemy, oszukujemy. Próbujemy manipulować i próbujemy oszukiwać siebie wzajemnie. I w sądzie, kiedy musimy wysłuchać jednych ze dwóch stron, ustalić, jakie były faktyczne wydarzenia danej sytuacji, to musimy mieć pewność, przynajmniej takie zaufanie, że te osoby, kiedy się wypowiadają, to nie mówią nam fałszu, nie oszukują nas w tym, do czego zmierzają. Jednak zastanawiające jest to, że skoro Bóg mówi prawdę, skoro On jest prawdą i to, co wypowiada, jest prawdziwe w pełni, dlaczego On składa przysięgę? Dlaczego Bóg składa przysięgę? Zwróćcie uwagę na wiersz 17. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swojego postanowienia, poręczył je przysięgą. Więc Bóg obiecał i jeszcze przysięga na siebie, mówiąc, że to się na pewno wydarzy i przysięga na siebie z tego powodu, że nie ma nikogo innego większego od Boga, na kogo mógłby przysiąc. Zazwyczaj, kiedy ktoś przysięga, to mówi, no przysięgam na Boga, przysięgam na coś. Może u nas w naszej kulturze nie jest to aż takie popularne. Wśród Żydów to była bardzo powszechna praktyka, że przysięgać na coś większego od siebie, na złoto świątyni. I zobaczymy, że w Nowym Testamencie Jezus też tam napomina niektórych z tych Żydów ze względu na to, że oni przysięgają, powołując się na coś większego od siebie, a również tych przysiąg nie dotrzymują. Stąd Jezus mówi, niech wasze tak będzie tak, wasze nie, niech będzie nie. Niech wasze słowo po prostu ma znaczenie. Ale Bóg nie musi przysięgać. Powinniśmy jako ludzie, czytając Boże Słowo, zaufać Mu po prostu. Bo skoro On jest tym, kim jest, to Jego Słowo na pewno jest dla nas prawdziwe. I nie tylko dla nas, po prostu jest prawdziwe. Więc znowu pytanie, dlaczego Bóg musi w ogóle przysięgać? I odpowiedzią jest to, że Bóg przysięga ze względu na nas. Ze względu na nasze grzeszne serca, które raz za razem sprawiają w nas wątpliwości. Bóg nie musi przysięgać, ale często dla nas Jego Słowo nie jest wystarczające. Często my czujemy, że a czy na pewno to, co Bóg mówi, na pewno się wydarzy. Być może przechodzimy przez trudne chwile, które sprawiają, że te wątpliwości, których wcześniej nie mieliśmy, nagle zaczynają się pojawiać. Bóg natomiast przysięga ze względu na miłość do nas i przysięgając, jeszcze bardziej poświadczając, okazuje nam w ten sposób łaskę, poświadczając, że to, co mówi, się wydarzy. I tutaj w wierszu 17 też się pojawia takie znowu, takie tajemnicze stwierdzenie, dziedzice obietnicy. Dziedzice obietnicy danej Abrahamowi. Kim są ci dziedzice? W liście do Galacjan w 3 rozdziale jest napisane, wiersze 26 do 29, kogo Bóg chce upewniać co do niewzruszoności swoich postanowień. Zwróćcie uwagę, wiersze 26 do 29. Abym wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Dzisiaj dziedzicami obietnicy nie są Żydzi. Dzisiaj dziedzicami obietnicy Abrahama, danej Abrahamowi, są wszyscy ci, którzy zaufali Chrystusowi. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy jest Grekiem, czy jest Polakiem, czy jest z jakiegokolwiek innego narodu. Obietnica dana Abrahamowi, która się wypełnia w Chrystusie, jest tym, co sprawia, że my faktycznie jesteśmy z Bogiem na wieki. W Chrystusie obietnica dana Abrahamowi się w pełni wypełniła i tutaj nie mamy czasu, żeby ten temat zgłębić bardziej. List do Galacjan doskonale to wyjaśnia. Ale każdy, kto wierzy Chrystusowi, jest potomkiem Abrahama według obietnicy. Innymi słowy, Bóg chce ciebie i mnie upewniać, że nasze życie wieczne jest pewne, zapewnione przez Chrystusa i żebyśmy się tego nie bali. Żebyśmy każdego dnia coraz bardziej się w tym upewniali. I mamy kolejną rzecz, która nas ku temu potwierdza. To jest również wiersz 17. Zwróćcie uwagę, Bóg również chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swojego postanowienia, poręczył je przysięgą. Bóg nie zmienia swojego zdania. Bóg nie odwołuje swoich obietnic, ponieważ Bóg jest niezmienny. W księdze Malachiasza czytamy, ja zaiste Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. W liście do Hebrajczyków o Jezusie jest napisane, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. My jako ludzie się zmieniamy. Zmieniają się nasze okoliczności życiowe, nabieramy nowych perspektyw, nabieramy pewnego doświadczenia życiowego. Zmieniają się nasze emocje. Raz czujemy się bardzo radośni, raz czujemy się przytłoczeni. Zmieniają się nasze pragnienia w życiu. Nasze cele się zmieniają. Rzeczy się w naszym życiu zmieniają. I czasami to, co uważaliśmy rok temu, mieliśmy jakiś pomysł, jakąś perspektywę rok temu, dzisiaj możemy widzieć tą samą rzecz zupełnie inaczej. Mogliśmy nawet komuś złożyć jakąś obietnicę w dobrej myśli, że ją wypełnimy, ale nasza sytuacja życiowa tak się zmieniła, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego, co obiecaliśmy, wypełnić. To znaczy, że nasze zdanie również się zmienia. Ale ten fragment upewnia nas w tym, że Bóg tym się odróżnia od ludzi, że Bóg nie jest w ciągłym procesie zmian. Nasz Bóg nie potrzebuje udoskonalenia. Dzisiaj śpiewaliśmy o tym, że nasz Bóg jest wszechmocny. To oznacza, że nie potrzebuje więcej mocy. On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Nie ma potężniejszego Boga od naszego Boga. Nasz Bóg jest wszechwiedzący. Oznacza to, że Bóg nie potrzebuje pozyskiwać nowej wiedzy. On ma pełną wiedzę już. Poza naszym trójjedynym Bogiem, Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, nie ma potężniejszego Boga. Nie ma nikogo, z kim można mógłby z Nim konkurować. I dlatego Bóg sam na siebie się powołuje, kiedy przysięga. Bo nie ma nikogo innego, jak On. Dzisiaj o tym śpiewaliśmy, piękna pieśń. To jest coś pięknego, to jest coś wspaniałego. Bóg się nie pogarsza. Bóg nie przestaje z dnia na dzień być mniej Bogiem, niż był wczoraj. Bóg dzisiaj jest tak samo Bogiem, jak był wczoraj, i jutro będzie tak samym Bogiem, jak jest dzisiaj. I to się wiąże z tym, jak się Bóg przedstawia nam jako ludziom. Mówi: jestem, który jestem. Bóg nie będzie, Bóg nie był, Bóg jest. I skoro Bóg jest, skoro Bóg jest stały w swojej istocie i w swoich postanowieniach, to my jako ludzie wierzący mamy pewnych rzeczy, których możemy się chwycić. To również sprawia, że nasz Bóg jest wyjątkowy. Czasem nie myślimy w tych kategoriach, jak to doktryna Boga przekłada się na moje życie osobiste, jak to wiedza o Bogu przekłada się na moje życie wieczne. Otóż właśnie w ten sposób. Jeżeli Bóg jest Bogiem dzisiaj, jutro, pojutrze i w tym wszystkim, co my nazywamy dniem, co dla Boga jest jak mała chwila, to możemy być pewni, że to, co Bóg obiecał, że się wydarzy, wydarzy się wtedy, kiedy ma się wydarzyć. I ci, którzy podlegają pod obietnicę, faktycznie tej chwili dotrzymają. To jest bardzo pocieszająca prawda, że nie ma nic, co my jako ludzie, nie ma nic, co by się w kosmosie wydarzyło, co mogłoby sprawić, że Boże postanowienia będą odwołane. I znowu, to też pokazuje, jakiego wyjątkowego Boga mamy. Na przykład w islamie jest Bóg Allah. I czasami się rozmawia z ludźmi, wszyscy mówią, wszyscy bogowie są tacy sami. Wszyscy bogowie wierzą dokładnie tak samo. Nieważne, w kogo wierzysz, wiesz, jak ci się podoba. Natomiast właśnie w islamie jest tak, że Allah, który również obiecuje różne rzeczy, wymaga pewnego posłuszeństwa. Jeżeli ktoś nawet wypełni wszystkie rzeczy, których on oczekuje, to on jest uznawany za Boga kapryśnego, który może powiedzieć, nie zapraszam cię do raju. Możesz zrobić wszystko w swoim życiu poprawnie w islamie, a i tak nie zostać wprowadzony do raju. I to jest, myślę, straszne, kiedy się nad tym zastanowimy. Gdyby nasz Bóg tak postąpił, powiedział, uwierz w Jezusa, zbawiony będziesz, a potem dzień później mówił, a jednak nie, a jednak nie musisz wcale wierzyć w Jezusa, to w jaki sposób my jako ludzie moglibyśmy się czuć? Nie mielibyśmy pewnej kotwicy, nie mielibyśmy nic pewnego, na czym moglibyśmy oprzeć naszą wiarę. Mielibyśmy pewne kaprysy, pewną zmienność, pewną emocjonalność, która by się po prostu przejawiała. Jak można mieć ufność do przebaczenia swoich grzechów, jeżeli by się okazało, że Bóg nagle by zmienił swoje zdanie i powiedział, że grzechy nie będą przebaczone na podstawie śmierci Chrystusa? Mielibyśmy żadną pewność. Byśmy nie mieli komu ufać. Niemniej jednak ten fragment mówi właśnie nam o tym, że nasz Bóg jest niezmienny w swej istocie, jest niezmienny w swych postanowieniach. Są one niewzruszone i Bóg nie jest możliwe, żeby Bóg zawiódł w tym, co powiedział. W liście do Efezjan czytamy w wierszach od 10 do 14 w pierwszym rozdziale właśnie o tym, w jaki sposób Bóg nas zapewnia i gwarantuje nasze zbawienie w tych postanowieniach, które On właśnie uczynił. Wiersze od 11 jest napisane, od 10. Tajemnice woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu, uwaga, wykonać ją w Chrystusie, połączyć w jedną całość. Wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, którym też przypadło nam stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Innymi słowy, dzisiaj Bóg daje nam pewne potwierdzenie tych obietnic. Mówi, daję wam Ducha Świętego, który jest w was. Jeżeli wierzycie w mojego Syna Jezusa Chrystusa, to czekając na spełnienie się tych obietnic, macie Ducha Świętego, który was poświadcza o tym, że te obietnice są pewne. Ja o tym postanowiłem, tak to się wydarzyło. Mój Syn umarł w tym momencie, kiedy miał umrzeć, zmartwychwstał, w momencie, kiedy miał zmartwychwstać, po to, abyście wy byli odkupieni, po to, aby wasze grzechy były przebaczone i macie Ducha Świętego, który dzisiaj was upewnia, że tak faktycznie się to dzieje. Jak już wspomniałem, Bóg nie chce, żebyśmy my, jako ludzie wierzący, byli niepewni co do miejsca, do którego zdążamy. I ostatnią rzeczą, która to poświadcza, jest właśnie to, gdzie dzisiaj Jezus się znajduje. Czytamy, że jej to trzymamy się jako kotwicy, tej nadziei, duszy pewnej i mocnej, sięgającej poza zasłony, gdzie jako poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. I znowu tutaj mamy pewien obraz ze Starego Testamentu, gdzie nie tylko ze Starego Testamentu, również w Nowym Testamencie, gdzie świątynia miała dwa miejsca. Miejsce święte i miejsce najświętsze. I miejsce najświętsze było miejscem, do którego arcykapłan mógł wejść tylko raz do roku, żeby złożyć jedną ofiarę za lud. Natomiast czytamy o tym, że Jezus wszedł i dzisiaj jest w miejscu najświętszym cały czas. Jezus się cały czas wstawia za swój lud. Innymi słowy, cały czas Jego ofiara jest aktualna, Jego ofiara jest za nas skuteczna i On jako arcykapłan się za ciebie i za mnie modli. Co to znaczy, że jest według porządku Melchisedeka? Na to sobie poświęcimy następne kazanie z tej serii. To będzie bardzo, myślę, też ciekawa rzecz. Niemniej jednak dzisiaj Jezus jest w miejscu najświętszym i to ciekawe, w tej prawdziwej świątyni. Wszystkie świątynie, które były na ziemi do tej pory, były zapowiedzią prawdziwej świątyni, która jest w niebie. O tym czytamy w 8 rozdziale, wierszu 5. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to stało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano, abyś uczynił wszystko według wzoru, który został ci ukazany w górze. Więc kiedy w Starym Testamencie czytamy o przybytku i o świątyni, to wzór świątyni jest ukazany Mojżeszowi w widzeniu. I on patrzy na tą świątynię i na podstawie tego widzenia buduje to, co jakby przedstawia plany budowy tej świątyni. I Jezus jest teraz w tej prawdziwej świątyni. On za nami się wstawia, my nie my za Niego. On tam jest i będzie tam jutro i będzie pojutrze, bo Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jego ofiara jest taka sama wczoraj, dzisiaj i na wieki. Zwróćcie uwagę ponownie, jak stałość, niezmienność Boga i niezmienność Chrystusa sprawia, że mamy, tutaj jest opisane to jako kotwica. Kotwice, które chronią naszą duszę, które chronią twoją duszę. Kotwice zanurzają się w wodzie po to, żeby chronić okręty przed burzami, żeby okręty się nie przewalały, żeby nie spływały z kursu. I Jezus jest twoją kotwicą. On cię trzyma bezpiecznie. Jeden z moich ulubionych zespołów rockowych, akurat się okazuje, że jest chrześcijański. Nie wiedziałem, kiedy zacząłem je słuchać, nie wiedziałem, że są zespołem chrześcijańskim. Ostatnio wydali piosenkę właśnie zatytułowaną Kotwica. Jeżeli ktoś lubi taką muzykę, bardzo polecam tą piosenkę, żeby sobie odsłuchać. Ale właśnie oni w tej piosence mówią, ty jesteś naszą kotwicą. Ty nas upewniaj, ty nas prowadź. Ciebie chcemy się trzymać. Zespół Skillet, piosenka po angielsku Anchor. Bardzo, bardzo polecam. O to chodzi. Kiedy chodzi o nasze zbawienie, to chcemy się trzymać kogoś pewnego, kogoś, kto faktycznie nam pomaga, kto się o nas troszczy, który się nie zmienia w tym, jak się o nas troszczy. No i teraz pytanie, skoro mamy ten obraz Boga, mamy tą perspektywę Boga, który faktycznie jest, jaki jest i nam to okazuje na różne sposoby, to teraz pytanie jest następujące. Jakie jest nasze zadanie? W jaki sposób mamy odpowiadać na te prawdy, o których tutaj słyszeliśmy? I w wierszu 15 czytamy, że powinniśmy czekać cierpliwie. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Abraham czekał cierpliwie, nie widząc nawet tego, jak te obietnice się w pełni wypełniły. Wręcz jestem przekonany, że Abraham byłby zaskoczony tym, że dzisiaj wypełniającymi obietnice są ludzie, którzy nie pochodzą bezpośrednio z jego potomstwa i że ma pewne potomstwo duchowe i że pewne rzeczy, które Bóg zapowiada, dzieją się również duchowo, a nie tylko fizycznie. Natomiast czekał cierpliwie i myślę, że to jest coś bardzo trudnego dla nas jako ludzi, bo nasze serca co do zasady są niecierpliwe. My chcemy już teraz pewnych rzeczy, chcemy, po to fast foody są bardzo popularne właśnie, bo już teraz jesteśmy głodni, to pójdziemy sobie kupimy hamburgera. Jesteśmy głodni, zrobimy to i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy w świecie bardzo natychmiastowej gratyfikacji, więc musimy się pewnych rzeczy oduczyć w naszej perspektywie nawet naszego codziennego funkcjonowania. Ale cierpliwe serce to jest ufne serce. Kiedy my się uzbrajamy w cierpliwość, kiedy Bóg nas wyposaża w cierpliwości, to naprawdę uczymy się polegać na Nim i na tym, co On do nas mówi. Co więcej, cierpliwe serce to jest dojrzałe serce. To jest serce, które jest świadome, że są rzeczy, których jeszcze nie widzimy, ale na pewno się wydarzą. Że mieć tą pewność, o której czytaliśmy w liście do Rzymian, to trzeba trochę dojrzeć. Trzeba mieć tą perspektywę, do której się właśnie dochodzi. I z jednej strony czekamy cierpliwie, a z drugiej strony wiersz 18-19 patrzymy na to, co jest z przodu. Patrzymy naprzód z nadzieją. Mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to się trzymajmy jako kotwicy duszy mocnej, pewnej i sięgającej aż poza zasłonę. Innymi słowy, wyglądamy nie tylko tego, co jest tutaj na ziemi. Wyglądamy tego, co jest poza naszym życiem. I myślę, że co do zasady to jest nadzieja chrześcijańska. Kiedy patrzymy nie tylko na to, co jest tutaj, kiedy jest nam trudno, jest nam źle, czasem jest nam dobrze i też jest wtedy miło, przyjemnie. Kiedy trafiają te momenty, to często wtedy jest ten moment, kiedy chrześcijanin mówi, bo patrzę dalej do przodu, zobaczymy, jak to będzie kiedyś, czekam na Chrystusa. I czasami traktujemy to bardzo powierzchownie, jako coś takiego oczywistego, więc no nie ma co się tego chwycić, będę z Chrystusem, fajnie, koniec, tak będzie. Ale tutaj widzimy coś zupełnie innego. Jest to coś, czego powinniśmy wyglądać i to jest coś, co nas motywuje do właściwego życia tu na ziemi. Bo do tego momentu jeszcze jest trochę czasu. Każdy z nas ma jeszcze tyle czasu, ile przez Boga danego mamy tu na ziemi do przeżycia. I kiedy tu żyjemy, mamy żyć ufności i cierpliwie do Niego. Ufając, że On jest zdolny do tego, żeby wypełnić to, co zapowiadał. Ufając, że Jego obietnice dla nas jako ludzi wierzących są pewne. Wiedząc, że skoro Bóg mówi, że będziemy żyć z Nim na wieki, to będziemy żyć z Nim na wieki nie na podstawie tego, co ja zrobiłem, nie na podstawie tego, co Ty zrobiłeś, ale na podstawie tego, co uczynił Chrystus. Bo On dzisiaj się z nami wstawia. I powinniśmy tego się mocno trzymać i w tym się ugruntowywać, w tym się wzmacniać. I kiedy śpiewamy te pieśni, które dzisiaj śpiewaliśmy, o tym, że Bóg jest wielki, wspaniały, niesamowity i tak dalej, to nie traktować tego jako po prostu pieśni, ale mieć świadomość, że to, o czym śpiewamy, również ma przełożenie na Twoje i moje życie duchowe. Natomiast również jest jeszcze jedna obietnica, akurat skierowana nie do ludzi wierzących. Akurat do tych, którzy odrzucają Boga w swoim życiu, którzy nie ufają Chrystusowi i obietnica jest taka, że będzie wieczne potępienie. To też jest pewna rzecz. To nie jest nagle zniknięcie z tego świata. Jest to miejsce, gdzie będzie cierpienie. I Bóg nas wzywa, mówi, przyjdź do mnie, zaufaj mi i wiedz, że jestem godny Twojego zaufania. I powinniśmy na to wezwanie odpowiedzieć. Jeżeli Ty nie zaufałeś dzisiaj Chrystusowi, to powinieneś na to wezwanie odpowiedzieć. Bo nie ma innego Boga, jak Bóg, który mówi Biblia. Nie ma nikogo tak wspaniałego, tak doskonałego, kogoś tak pewnego, kogoś tak prawdomównego, komu można byłby zaufać. Kto mówi, że jeżeli zaufasz w Jego Syna Jezusa Chrystusa, to będziesz z tym Bogiem żył na wieki.